trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela Wielkiego Postu, rok C. Z księgi Jozuego. Pan powiedział do Jozuego, syna Nuna: dzisiaj zdjąłem z was zniewagę Egiptu. Z psalmu 34. Szukałem Pana i wysłuchał mnie. Wyprowadził mnie na wolność z wszystkich obcych mi miejsc. Z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. To Bóg jest tym, który jedna świat z sobą w Chrystusie, nie licząc mu jego przestępstw. I On umieścił w nas słowo jednania. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien człowiek miał dwóch synów. Siostry i bracia, przed nami liturgia czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Niedzieli nazywanej Letare, co z łaciny tłumaczy się uciesz się, rozraduj się. Mamy takie dwie niedziele w okresie Wielkiego Postu i Adwentu. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela Gaudete, czwarta niedziela Wielkiego Postu, niedziela Letare. Jest taki moment wzmożonej radości, doświadczenia bliskości Pana. Obydwa słowa znaczą właściwie to samo i tłumaczy się je zamiennie. Dzisiejsza antyfona, która pochodzi z proroctwa Izajasza, 10 werset 66 rozdziału, właśnie tak się zaczyna. Ciesz się, raduj się, Jeruzalem, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie, którzy je kochacie. Podobnie jest w antyfonie przeznaczonej na początek liturgii trzeciej niedzieli Adwentu. Mamy moment w Wielkim Poście ogromnej radości. Myślę, że nikogo z nas to już nie dziwi i wiemy doskonale, że Wielki Post to nie czas zwieszenia nosa na kwintę i doświadczenia pokutnego, w sensie chodzenia w worach i z markotnym wyrazem twarzy, ale jak to usłyszeliśmy już wiele razy z ust samego Jezusa, z ust Kościoła, który daje nam liturgię, post, Wielki Post, doświadczenie postu ma być związane ze zmianą serca, ma być związane z doświadczeniem otwarcia się na miłosierdzie i radości z uwolnienia od grzechu. To doświadczenie miłosierdzia i uwolnienia od grzechu prowokuje nas, uruchamia, uzdalnia nas do tego, żebyśmy wchodzili dalej w pokutę, żebyśmy szukali Boga, który jest miłosierny, który nam odpuszcza wszystkie nasze winy, który rzeczywiście chce być Bogiem dla nas, z nami, teraz, tutaj obecnym, jak to słyszeliśmy bardzo konkretnie i mocno w ubiegłą niedzielę w liturgii słowa, w tym pierwszym czytaniu, w spotkaniu Mojżesza z Bogiem. I mamy przed sobą kolejne cztery teksty, niezwykłe, niesamowite, wobec których, przyznam szczerze, jestem w pewien sposób bezradny, szczególnie jeśli chodzi o Ewangelię. Ona zresztą pojawiła się w ubiegłą sobotę, w sobotę drugiego tygodnia Wielkiego Postu, jako Ewangelia Dnia. I wtedy z takim uśmiechem na twarzy ksiądz proboszcz naszej parafii powiedział mi po mszy świętej: mówi, zacząłeś homilię od tego, że nie wiesz, co powiedzieć, i potem mówiłeś 20 minut. Mam nadzieję, że dziś na temat samej Ewangelii będzie nieco krócej, ponieważ mamy jeszcze trzy teksty, które nas do niej chcą przygotować. A zatem najpierw Księga Jozuego, piąty rozdział, wersety od 9 do 12. I znów gorąco polecam, aby rozpocząć lekturę tego tekstu, by dobrze go zrozumieć, by poznać kontekst słów, które dotrą do nas w czasie mszy świętej, rozpocząć ten rozdział od wersetu pierwszego, od zdezorientowania królów amoryckich, którzy żyli po drugiej stronie Jordanu, którzy usłyszeli o tym, co Bóg czynił Izraelowi i co czynił dla Izraela. To był pierwszy werset, dość obszerny. I potem od drugiego wersetu rozpoczyna się relacja o rzeczy, no właśnie, rozpoczyna się relacja o obrzezaniu. Bóg powiedział Jozuemu, przygotuj sobie krzemienne noże z ostro rozłupanej skały, potem zasiądź i dokonaj obrzezania synów Izraela. Bo okazało się, że ci wszyscy, którzy urodzili się w czasie wędrówki egipskiej i ci, którzy jeszcze dotarli do ziemi obiecanej, a żyli w niewoli egipskiej, nie byli obrzezani, nie weszli w to doświadczenie przymierza z Bogiem. Pominę całą warstwę religijną, rytualną tego aktu, który był znakiem przymierza, który był znakiem przynależności, ale skupię się na jednym aspekcie tylko, który potem pojawia się we wszystkich pozostałych czytaniach tej niedzieli. Pamiętamy cały czas, że mamy wezwanie do radości. Obrzezanie jest bardzo bolesne. I nawet w 8 wersecie 5 rozdziału Księgi Jozuego przeczytamy, że obrzezanym zapewniono spokój, by mogli siedzieć w obozie, dopóki nie wyzdrowieją. Ale sam fakt obrzezania i odwołania się później do tego momentu przymierza, zawarcia przymierza z Bogiem, był bardzo istotny. Kiedy Izraelita doświadczał bólu, doświadczał cierpienia, którego nie rozumiał, które trudno mu było znieść, stawał przed nim obraz obrzezania i mógł wtedy powiedzieć i uświadomić sobie bardzo istotną rzecz. Boli mnie, doświadczam cierpienia, to znaczy, że Bóg jest blisko. Nie chodzi o jakieś infantylne tłumaczenie sobie cierpienia, ale chodzi o przekonanie, że kiedy cierpię, kiedy przeżywam bardzo konkretne i mocne doświadczenie bólu, to nie znaczy, że Bóg mnie opuścił. To nie znaczy, że Bóg o mnie zapomniał, że się odwrócił, że nie interesuje Go moje życie. Czy to nie jest powód do radości? Wiedzieć, że Bóg nie zostawia, nawet wtedy, kiedy przeżywam bardzo konkretny, bardzo mocny ból. Czy mam taką świadomość? Kiedy czuję w swoim sercu, nawet nie tyle fizycznie, choć to też możliwe, wielu z was, siostry i bracia, zdaję sobie sprawę z tego, też bardzo mocno cierpi, bardzo poważnie cierpi w tej przestrzeni fizycznej waszego ciała, ale wielu cierpi w duszy, wielu przeżywa cierpienie, ogromne cierpienie psychiczne. Czy mam wtedy przekonanie, że Bóg jest blisko? Czy tracę wiarę? Czy tracę to poczucie jedności z Panem? Więzi z Bogiem? Czy nie daje się wtedy przekonać, że skoro przyszło cierpienie, skoro jest doświadczenie, którego nie rozumiem, które mnie upokarza, które mnie poniża, które mnie przygniata do ziemi, to znaczy, że Bóg się odwrócił, Bóg zerwał ze mną relację. Warto o tym pomyśleć, warto dziś na to zwrócić uwagę. I to mnie mocno zatrzymało, ponieważ cały ten fragment o obrzezaniu kończy się słowem Boga do Jozuego. Dzisiaj zdjąłem z was zniewagę Egiptu, hańbę egipską, usłyszymy w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Ta zniewaga Egiptu właśnie na tym polegała. Nie masz przymierza z Bogiem. Księga Wyjścia rozpoczyna się od tego, że Izrael narzeka, krzyczy, ale tam nigdzie nie ma słowa o tym, że Izrael się modli, że on szuka Boga, że ma przekonanie, że Bóg jest bliski. Później, kiedy Mojżesz za Aaronem przyjdą przed oblicze Faraona i kiedy Faraon będzie jeszcze bardziej gnębił Izraelitów, cała starszyzna będzie mówić do tych dwóch wysłanników bożych, idźcie do waszego Boga, wasz Bóg niech spojrzy na was. Będą oskarżać Boga, będą oskarżać Go przez 40 lat na pustyni, że nie chce dla nich dobra, odezwie się niewola demona, bo przecież Egipt jest symbolem piekła. Faraon to symbol szatana. Odezwie się to, co jest doświadczeniem grzechu w raju. Nie mam zaufania. Nie szukam relacji. A Wielki Post to czas uczenia się zaufania i szukania relacji z Bogiem. Dlatego pójdźmy dalej. Po tym czytaniu z Księgi Jozuego zostaniemy zaproszeni do tego, by wejść w psalm 34. Przepiękny tekst, kilka moich ulubionych wersetów właśnie z tego psalmu pochodzi, choć one pojawiają się dopiero później, w połowie tekstu tej pieśni. natomiast usłyszymy pierwsze 6 wersetów, od 2 do 7, ponieważ w wersecie pierwszym jest wyjaśnienie, jest dedykacja psalmu. I znów pozwolę sobie przeczytać tę dedykację. Psalm 34. Dla Dawida, kiedy się zmienił, udając u Abimeleka szaleńca, także wypuszczony mógł odejść. Chodzi o wydarzenie, które mamy opisane w pierwszej księdze Samuela, w 21 rozdziale, kiedy Dawid był u króla Filistynów, Akisza, i tam zaczął udawać szaleńca, aby obronić swoje życie. Wtedy król filistyński stwierdził, że przecież ten człowiek jest niegroźny, on jest tylko wariatem. Wypuścił Dawida. Inaczej Dawidowi groziłoby niebezpieczeństwo śmierci. Dawid się zmienił, udając szaleńca. I potem mamy tekst uwielbienia. Będę wysławiał Pana. Moja dusza będzie się chlubić Panem. Uwielbiajcie Pana, wysławiajmy. Szukałem, wysłuchał mnie. Wyprowadził mnie na wolność z wszystkich obcych mi miejsc. W ilu obcych miejscach już w życiu się znaleźliśmy? W miejscach nieprzyjaznych. W miejscach, które wydawały się być nawet przez jakąś chwilę ochroną. W jakich relacjach, które wydawały się nas bronić i liczyliśmy na to, że będą trwać dla naszego dobra, a w pewnym momencie okazywało się, że jesteśmy o krok od śmierci. Czy to z naszego wyboru, czy z powodu zmiany sytuacji, zmiany zachowania, zmiany myślenia innych, nawet bliskich nam osób. Ile razy byliśmy właśnie w takich obcych miejscach, szukaliśmy w obcych miejscach ratunku, chwili wolności. Dawid cały czas uciekał przed Saulem, przed paranoicznym lękiem króla. Mam w sercu takie przekonanie, że ta pieśń, która mówi o uwolnieniu, która mówi o tym, że Bóg naprawdę wyprowadza z każdego niebezpieczeństwa. W połączeniu z tym pierwszym czytaniem, kiedy widzimy zaproszenie do wejścia w przymierze, do odejścia od braku zaufania, od niewiary, do wyciągnięcia rąk do Boga żywego. To jest naprawdę niesamowita droga radości, droga uwolnienia, która pozwala doświadczyć właśnie w czasie Wielkiego Postu ogromnego spokoju, nabrania oddechu, który można porównać właśnie z takim oddechem lekkości, z bardzo głębokim oddechem, jaki można nabrać wtedy, kiedy coś nagle zaczyna się rozwiązywać, zaczyna toczyć się po naszej myśli. Albo kiedy widzimy, że zostaliśmy uwolnieni w ostatniej chwili od potężnego zła, od czegoś, co zrujnowałoby nam życie. Zostaliśmy ocaleni od ruiny, od śmierci. Wielu z was na pewno ma takie doświadczenie. Wyprowadził mnie na wolność. Bóg chce uwolnienia, Bóg chce mojej wolności. Bóg nie chce, żebyśmy tkwili w naszych grzechach, w naszych słabościach, w tym wszystkim, co nas zniewala, co nie pozwala nam naprawdę z nadzieją patrzeć na kolejne dni naszego życia. Bóg nie godzi się na to, żebyśmy powiedzieli sobie, z tym się nic nie da zrobić. Jestem w sytuacji bez wyjścia. Nie dam rady. Ten grzech już musi trwać. Od tego się nie uwolnię. Tak, sam się nie uwolnię. Ale po to mam Kościół. Po to mam wspólnotę ludzi, którzy się modlą. Po to mam sakramenty. Po to mam Biblię, Słowo Boga. Bóg nie zgadza się na grzech, na beznadzieję, na śmierć. Bóg nie zgadza się na śmierć. I dlatego święty Paweł pisze bardzo jasno, kiedy weźmiemy tłumaczenie księdza profesora Popowskiego, tę Biblię pierwszego Kościoła, widać tu jeszcze te konstrukcje takich krótkich, jakby urywanych zdań w 5 rozdziale 2 listu świętego Pawła do mieszkańców Koryntu. Tak jakby Paweł pisał to w ogromnym napięciu, chciał jak najwięcej, jak najszybciej wyrzucić z siebie tych słów o miłosierdziu, o przebaczeniu, o nadziei. Będziemy słuchać wersetów od 17 do 21 z 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Tak więc kto w Chrystusie, ten nowym stworzeniem. Dawne przeminęło, nastało nowe. A to wszystko od Boga, który nas pojednał z sobą za pośrednictwem Chrystusa i nam zlecił posługę tego jednania. To Bóg jest tym, który jedna świat z sobą w Chrystusie, nie licząc mu jego przestępstw, i On umieścił w nas słowo jednania. W imieniu zatem Chrystusa pełnimy posłannictwo, gdyż przez nas Bóg wzywa. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Wyobrażam sobie i widzę Pawła, który właśnie w taki sposób dyktuje ten tekst, czy sam go pisze, poruszony, niesamowicie poruszony w sercu. Może nawet ci, którzy mu wtedy towarzyszyli, nie słyszeli wszystkich słów, nie docierało do nich każde ze zdań, nie rozsmakowali się w tym tekście, tylko widzieli natarczywość w apostole narodów. I właśnie to jedno zdanie, ten fragment wersetu 19 bardzo mnie zatrzymał. Tak postawił przede mną taki gwałtowny znak stopu. Bóg jest tym, który jedna świat z sobą w Chrystusie, nie licząc mu jego przestępstw. To Bóg. Sam się z sobą nie pojednam. Nie pojednam się ze światem, nie pojednam się z Bogiem. To wykracza poza moje możliwości. Ja mogę mieć pragnienie, które we mnie Duch Święty obudzi, ale sam nie jestem do tego zdolny. Potrzebuję Boga. Potrzebuję sakramentów. I po to też mamy post. Po to mamy ten czas w Kościele, aby szukać sakramentów, aby szukać Boga przez posługę jednania, przez spowiedź, przez modlitwę za spowiedników, przez modlitwę za tych, którzy będą się spowiadać. Bo Bóg nie chce ci liczyć, nie chce mnie liczyć moich przestępstw. Nie chce nam liczyć grzechów. Czasami spotykamy się w konfesjonale z tym wyliczaniem. Tyle i tyle razy czegoś nie zrobiłem, właściwie coś zrobiłem tyle i tyle razy. To nie chodzi o wyliczanie, o rozliczanie się z Bogiem. Konfesjonał to nie miejsce rachunku ekonomicznego, to nie księga przychodów i rozchodów. Doświadczenie sakramentu pokuty. Jasne, że należy powiedzieć, jeśli były poważne sprawy, poważne grzechy, jeśli pamiętam, ile razy wszedłem, wpakowałem się w konkretne zło, w poważne zło. Dobrze, ale nie skupiajmy się na cyfrach, na liczbach. Nie o to, nie o nie chodzi. Wtedy można się rzeczywiście próbować rozliczyć z Bogiem. Przecież każdy z nas jest winien Bogu więcej niż 10 tysięcy talentów. Nie jesteśmy w stanie spłacić długu, jaki zaciągnęliśmy Pana Wszechrzeczy. I nie o to chodzi, żeby go spłacić. Chodzi o to, żeby przyjąć przebaczenie, które jest darmowe, które mnie nic nie kosztuje, bo cenę zapłacił Bóg, kiedy rozciągnął ręce na krzyżu, kiedy pozwolił, żebyśmy go zabili. I o tym mówi Paweł. Bóg nas chce pojednać ze sobą w Chrystusie i nie liczy nam naszych przestępstw. On chce dać miłosierdzie, chce, żebyśmy z tego miłosierdzia skorzystali, żebyśmy je przyjęli, żebyśmy dawali je równie chętnie i zawsze i każdemu, tak jak On daje nam. Tak jak On daje nam. I dlatego na koniec tej dzisiejszej liturgii słowa, tej niedzielnej liturgii słowa, będziemy słuchać trzeciej z przypowieści umieszczonych w 15 rozdziale Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Ten rozdział rozpoczyna się od dwóch postaw. Przychodzą, by słuchać wszyscy poborcy opłat i grzesznicy, przychodzą, by słuchać Jezusa, natomiast faryzeusze i uczeni w piśmie mają w sercu szemranie, lashon hara, mają złą mowę na to wszystko. I wtedy widząc pragnienie słuchania i szemranie, Jezus opowiada trzy przypowieści. Najpierw przypowieść o ucieczce owcy i o tym, że pasterz, który ją znalazł i przyprowadził do stada, zachował się nielogicznie. Potem o gorączkowym poszukiwaniu drachmy i wreszcie przypowieść, która rozpoczyna się właśnie od tego zdania. Pewien człowiek miał dwóch synów. Nie trzeba czytać, nie trzeba wybierać jakichś szczególnych zdań z tej przypowieści, bo pewnie każdy z nas ma w głowie to słowo, całość tego obrazu. We mnie ta przypowieść rodzi w tych dniach od ubiegłej soboty kilka takich konkretnych pytań i, i chciałbym się nimi z wami też podzielić. Po pierwsze, może się pojawić oskarżenie pod kątem tego ojca, bo to oskarżenie nieraz pojawia się w rodzicach. Co to był za ojciec, że wychował takie dwie kanalie? I pierwszy, i drugi syn. Jeden wart drugiego. Przykład pierwszego kościoła tutaj mówi bardzo mocno i bardzo konkretnie. Nie będę cytował może tego konkretnego słowa. Ale jeśli przeczyta się całą przypowieść, może się pojawić takie pytanie. Co to był za ojciec, że wychował takie dwie kanalie? Czy on odpowiada za to, jak go potraktowali synowie? Czy mógł coś jeszcze zrobić? Ilu rodziców nad tym się zastanawia? Czy mogłem coś jeszcze zrobić? Bo przecież moje dzieci... I zaczyna się litania trudnych, bardzo trudnych spraw. Ojciec kocha. Ojciec cały czas daje życie, chce dawać życie. W języku greckim jest to pięknie pokazane. Kiedy przychodzi ten młodszy syn, a potem starszy. I oni mają w głowie tylko majątek, tylko pieniądze, tylko jakąś własność. Tylko jakieś koźle. Coś, co można wziąć. Co mogę potraktować jako moje, co nasyci moje oczy. Co da mi poczucie, że jestem bogaty. Na przykład. A ojciec za każdym razem, kiedy się odzywa i do jednego, i do drugiego ze swoich synów, mówi: ja ci daję życie. Młodszy przychodzi po część spadku, bo nie interesuje go już życie jego ojca. On chce dostać spadek, nie chce mu się czekać na śmierć, a ojciec daje mu właśnie, ojciec właśnie daje mu życie, dzieli się z nim życiem. Autor tekstu bardzo to zaznacza. Ojciec myśli w zupełnie innych kategoriach. Ojciec karmi życiem. Chociaż syn traktuje to życie jako coś, co można spieniężyć i co można roztrwonić. W końcu tego życia zaczyna brakować. Odczuwa głód. Zatrudnia się, zaczepia się u jednego z obywateli jakiegoś kraju. Ten posyła go do swojej posiadłości wiejskiej, aby tuczył świnie. Chce zaspokoić głód strąkami, które żarły świnie, ale nikt mu na to nie pozwala. Nie ma życia. Zaczyna umierać. Nie ma czym nasycić swojego głodu. I wtedy odkrywa, że to życie jest w ojcu. On tego nie nazwie życiem. Mają chleba pod dostatkiem, jakiegoś szacunku, bezpieczeństwa. Najemnicy mają. Więc pójdę i będę najemnikiem. Ale ojciec nie pozwoli dokończyć tego przemówienia, bo ojciec, bo Bóg nie umówi się ze swoim dzieckiem, z nikim z nas się Bóg nie umówi, na pracę, na odpracowanie. Bóg chce być z nami w relacji. Nie da się odpracować. Powiedziałem już o tym wcześniej. Nie chodzi w sakramencie pokuty teraz o rozliczenie się i potem jakoś odpokutuję moje grzechy. Pewnie, że mam zadośćczynić, że mam wychodzić ku Bogu, że mam pokazywać moją przemianę też, to doświadczenie miłosierdzia, mam się tym dzielić z tymi, wobec których zawiniłem. Ale to nie chodzi o to, że ja teraz odpokutuję, że spłacę swój dług. To niemożliwe. W ogóle nie o to chodzi. I dlatego ojciec przerywa. Dlatego mówi: pokażcie mu, że to jest moje dziecko. Nie wierzy mnie, może wam uwierzy. Dajcie mu szatę, dajcie mu pierścień, dajcie mu sandały. Ojciec dalej daje życie. Za każdym razem, kiedy idziesz do spowiedzi, kiedy ja idę do spowiedzi, kiedy jestem na Eucharystii, kiedy otwieram Biblię, kiedy zaczynam się modlić, Ojciec Niebieski daje mi życie. No i pojawia się jeszcze jeden syn. Nie ma się co łudzić, też kanalia. Który nie potrafi przyjąć, który się gorszy, który ma tę złą mowę. La shomhara, szemra, szemrze. Nie chodzi teraz o jakiś szmer, ale o bunt, który jest w nim. Który dokładnie tak samo traktuje ojca. Może nawet zazdrościł temu młodszemu odwagi. A on tak samo traktuje ojca. Nie złamałem twojego nakazu. Tyle lat ci służę. On nie widzi życia. On widzi służbę. On nie widzi relacji. On pracuje u ojca. Nie dałeś mi koźlęcia. Nie mam nic dla siebie, żebym mógł się zabawić. Ucieszyć ze swoimi przyjaciółmi. Ale ten twój syn, który zrobił wszystko przeciw tobie, jak wraca, to no właśnie. Też nie rozumie. Czy ojciec zrobił coś źle? Nie. Bóg nie popełnił błędów. Bóg nie zrobił czegoś źle. Bóg naprawdę stworzył nas jako dobrych i stworzył ten świat jako dobry. My potrafimy to zepsuć. My potrafimy nie rozumieć. My potrafimy podejmować kolejne próby, by coś było lepsze, by było po naszemu. I to bardzo często nie wychodzi. I dlatego Ojciec używa bardzo mocnej formy. Będziemy się cieszyć, że ten syn mój już był umarły, a wrócił do życia. Już zginął, a odnalazł się. Gdyby dosłownie przetłumaczyć z języka greckiego, to mielibyśmy tam stronę bierną, to znaczy ten mój syn był już umarły, a został przywrócony życiu. Zginął, zaginął, a został odnaleziony. I przypomina się list świętego Pawła. Bóg jest tym, który jedna świat z sobą w Chrystusie. To Ojciec szuka i ciebie, i mnie. To Bogu zależy, to On ciągle wygląda. To On się wzrusza głęboko, to znaczy doznaje takiego poruszenia, że nie może usiedzieć na miejscu, tylko wybiega naprzeciw ciebie, rzuca ci się na szyję i przytula, i całuje, i daje życie. Czy masz takie doświadczenie spowiedzi? Czy wiesz, że to się dzieje za każdym razem, kiedy podchodzisz do konfesjonału? Bez względu na to, jak wygląda ta rozmowa z księdzem, bez względu na to, jakie emocje ci towarzyszą, bez względu na to, czy ta spowiedź trwała bardzo krótko, czy była bardzo obszerna. Czy wierzysz, że tak właśnie postępuje Bóg, że to Bóg wypowiada do aniołów? Ten mój syn, to moje dziecko, ta moja córka była umarła, ale zostaje przywrócona życiu przez moją miłość. Zginęła, zginął, ale zostaje odnaleziona przez łaskę. To jest powód do radości, siostry i bracia. To jest potęga Bożego miłosierdzia. Ucieszmy się nią. Amen.
Bogu niech będą dzięki.